jak w każdy piątek, audycja Szukając Słowa Bożego. Dziś przez liturgię słowa z najbliższej niedzieli prowadzić nas będzie ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skoszewie. Prośmy Ducha Świętego, aby nas prowadził.
Przyjdź, Duchu Święty.
Duchu Święty, wołam przyjdź. W łasce mocy dotknij nas. Duchu Święty, Ty z miłości dach. Rozpal serce łaską swą. Duchu Święty, ogniu życia, rozprosz mroki w sercu mym. Duchu Święty, z deszczem łaski zlej swoją miłość, radość, pokój. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak ożywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty żył we mnie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty. Duchu Święty, wołam przyjdź. W łasce mocy dotknij nas. Duchu Święty, Ty z miłości dar, rozpal serca łaską swą. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak ożywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty żył we mnie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak ożywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty żył we mnie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty.
Najbliższa niedziela to 12 września, 24 niedziela zwykła. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?
W 24. Niedzieli Zwykłej będzie nam towarzyszyło bardzo ważne wydarzenie beatyfikacji Matki Czackiej i kardynała Wyszyńskiego. To bardzo ważny czas dla całego Kościoła w Polsce, ale może bez szczególnego dotykania tych postaci, gdyż są to bardzo barwne i bogate postaci, chciałbym odnieść się do takiego procesu, który zauważamy dzisiaj w dzisiejszych czytaniach, także w dzisiejszym pierwszym czytaniu, które przed chwilą usłyszeliśmy, mianowicie procesu stawania się uczniem. Kontekst dzisiejszego pierwszego czytania, czyli tak zwanej trzeciej pieśni sługi Jahwe, jest, naznacza nam właśnie te kwestie uczniostwa. Otóż zwykliśmy określać tę tajemniczą postać, która potem będzie utożsamiana bardzo mocno z Panem Jezusem, właśnie z Mesjaszem, Chrystusem cierpiącym. Utożsamiamy ją ze sługą pańskim. Pojawia się właśnie w tym kontekście taki termin Ewet Jahwe, sługa Pana, z tym, że tutaj w czwartym wersecie 50 rozdziału, czyli tego właśnie, który przed chwilą usłyszeliśmy, dwukrotnie pojawia się termin dotyczący ucznia. Pan Jahwe dał mi język ucznia, dalej bym słuchał jak uczniowie. I warto zwrócić właśnie na to uwagę w kontekście tego, co będziemy dzisiaj rozważać. Pieśń o słudze Jahwe to pieśń kogoś, kto bardzo cierpi. Stąd wiele elementów związanych z cielesnością słyszymy o uchu, o grzbiecie, o policzkach, o brodzie, o twarzy. Tym, że nie wszystkie elementy są poddane cierpieniu. Chociażby ucho jest tym organem, które nakierowuje właśnie tę tajemniczą postać, którą możemy próbować utożsamiać z jakąś postacią historyczną, z historii Izraela. Niektórzy próbowali utożsamiać ją z całym Izraelem, ale nie pasuje to do końca, dlatego że Izrael jednak charakteryzuje się także jako naród grzesznością, niewiernością wobec Pana Boga. Tymczasem Ewet Jahwe, sługa Pana, jest całkowicie wierny, jest całkowicie ufny wobec Boga. A zatem poza tym elementem, poza tym organem, jakim jest ucho, nakierowane na słuchanie mistrza, mamy też inne elementy ciała, które cierpią. I ten element cierpienia jest bardzo wyraźny. Ale właśnie w tym cierpieniu sługa pański czy uczeń Pana przeciwstawia się tym, którzy zadają mu cierpienie. Czyli cierpienie nie jest zadawane przez Boga, ale cierpienie jest zadawane w jakimś sensie z powodu Pana Boga. Ten, który jest sługą Jahwe, nie boi się jednak tego cierpienia, wzrasta w nim, ale nie wzrasta w takim kontekście, jakim moglibyśmy my utożsamiać z człowiekiem cierpiącym, gdzie narasta w nim niezrozumienie, wręcz wrogość, może nawet nienawiść. Tutaj widzimy wzrost ufności w stronę Pana Boga, tego, który prowadzi. wiem, że wstydu nie doznam. Dlaczego? Dlatego, że blisko jest ten, który mnie uniewinni. I stąd widzimy, że sługa Jahwe nie obawia się stanąć też naprzeciw, wyzywając wręcz jakby do sądu. A to takie określenie było bardzo częste, a na pewno znane w Starym Testamencie. Izajasz używa takiego właśnie spojrzenia sądowego, używa kilkukrotnie takiego odniesienia się do debaty sądowej, ale w tej debacie sądowej przeciwnik, oponent albo jest nieobecny, albo milczy. I to też jest ważne w kontekście tego, co będziemy w dzisiejszym drugim czytaniu widzieć. Jednak spróbujmy jeszcze spojrzeć na tę postać, która się pojawia w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Postać sługi pańskiego, cierpiącego. To cierpienie różni się od cierpienia człowieka sprawiedliwego z innych ksiąg Starego Testamentu, chociażby z psalmów, które wyraża jedynie ufność, pomyślną interwencję Pana w odpowiednim momencie, czyli człowiek cierpiący, którego trzyma przy życiu to, że Bóg go kiedyś uwolni, że Bóg kiedyś wynagrodzi to cierpienie. Jest ono też różne od cierpienia Hioba, pozbawionego perspektywy wspólnotowej, bo przecież cierpi samotnie. To cierpienie jest także różne od cierpienia Jeremiasza, często buntującego się w trudnościach i prawie niezdolnego postrzegać je w powiązaniu z własnym powołaniem. Cierpienie sługi Jahwe jest ściśle związane z jego rolą pośrednika Słowa Bożego. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zauważyli, że nie tylko, że zgadza się na to cierpienie, ale widzi je też jako cierpienie zadośćuczynne. On cierpi nie za siebie, za swoje winy, cierpi nie bez powodu, bez przyczyny. Nie jest to cierpienie niezrozumiałe, ale cierpi za innych, jako niewinny. W różny sposób zapowiedzi sługi cierpiącego z księgi proroka Izajasza. Przypominam, mamy cztery pieśni o słudze Jahwe. Ta jest taką najbardziej wyraźną, dotyczącą właśnie jego cierpienia. W różnym stopniu one są odnoszone do postaci Pana Jezusa. Ale gdy przeczytamy dzisiejszą Ewangelię, zobaczymy, że Chrystus wręcz nawiązuje do tego, co słyszymy w pierwszym czytaniu. Nawiązuje do tej postaci, która jest niewinnie zmaltretowana w jakimś bardzo konkretnym celu. To, co dzisiejsze pierwsze czytanie nam przedstawia, to jest interpretacja, która byłaby najbardziej odpowiednią do dostrzegania kogoś konkretnego w tym modelu, w tym typie, to jest interpretacja historyczno-mesjańska. Czyli z jednej strony na płaszczyźnie historycznej autor miał może na myśli konkretnego proroka, na przykład Jeremiasza, ale na pewno właśnie odnosi to do postaci z przyszłości, do postaci, której rola będzie znamienna dla już nie tylko Izraela historycznego, czyli dla jednego narodu, ale bardzo mocno będzie rozszerzać się na działanie na wszystkich wierzących. Tutaj element wiary też jest dla nas ważny. To troszeczkę podpowiada tekst też z Izajasza, 55 rozdziału, który przez niektórych jest nazywany piątą pieśnią o słudze Jahwe. Na razie zatrzymajmy się tutaj, wysłuchajmy drugiego czytania.
Z listu świętego Jakuba. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie pełnił uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują do ciała, dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.
Chronologicznie układając dzisiejsze czytania, właściwie powinniśmy po pierwszym czytaniu odczytać Ewangelię, a dopiero po niej list świętego Jakuba jako pismo apostolskie, jako pismo, które powstało już w odniesieniu do życia wspólnoty chrześcijańskiej, czyli ludzi, którzy już poszli za Jezusem. Fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy z listu świętego Jakuba, to właściwie jego centrum, to właściwie jego główne przesłanie. Serce listu, które ustanawia teoretyczne podstawy dla praktycznych pouczeń, czyli w jaki sposób ci, którzy przyznają się do Chrystusa, powinni postępować. Generalnie listy apostolskie odnoszą się do działania, do praksis, do tego, w jaki sposób żyć Ewangelią na co dzień. Pojawienie się w tym miejscu nauki o wierze i o zależnościach między wiarą a uczynkami mogłoby wydawać się sprzeczne z tym, co czytamy u świętego Pawła. Otóż w liście świętego Pawła do Galatów, a także w liście świętego Pawła do Rzymian, słyszymy o usprawiedliwieniu tylko i wyłącznie z wiary. Tymczasem we fragmencie, który przed chwilą usłyszeliśmy, mamy konieczność uczynków, które mają wypływać, wynikać z wiary, że właściwie wiara jest weryfikowana poprzez uczynki. O co tutaj idzie? Otóż do XVI wieku nauka zawarta w liście świętego Jakuba nie stwarzała żadnych problemów dla tych, którzy interpretowali ten tekst. Jednakże Marcin Luther uznał ją za przeszkodę do swojej teorii usprawiedliwienia na podstawie samej tylko wiary, zgodnie z właściwą sobie interpretacją słów świętego Pawła. Od tego czasu usiłowano wykazać sprzeczność między listem świętego Jakuba i tekstami pawłowymi, a konkretnie wspomnianym listem do Galatów, rozdział 2, wiersz 16. Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. I list do Rzymian, rozdział 3, wiersz 28. Człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez prawo. Otóż Problem stanowi to określenie uczynki wymagane przez prawo. Czyli nie chodzi o to, czego możemy domyślać się, odczytać w liście Jakubowym przed chwilą usłyszanym, o zależności między moralnością a wiarą deklarowaną, czyli mówię, że wierzę w Chrystusa i ze względu na wiarę w Chrystusa pomagam innym, chociażby jestem otwarty na potrzeby bliźnich, o czym słyszeliśmy w przykładzie podanym przez Jakuba w jego liście. Tymczasem Pawłowi chodziło o inną rzeczywistość. Pawłowi chodziło o rytuały zachowywane, czy o przepisy, czyli o konkretne wymagania prawodawstwa, a nie o zastosowanie do życia codziennego w relacjach między ludźmi wierzącymi. A zatem można powiedzieć spokojnie, że ani święty Paweł nie przeczy świętemu Jakubowi, ani święty Jakub nie przeczy świętemu Pawłowi. Te teksty są uzupełniające się, są komplementarne. Święty Jakub pisze: pokaż mi swoją wiarę. To jest odpowiedzią Jakuba skierowaną do oponenta i wezwaniem go do udowodnienia istnienia wiary bez uczynków. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, co mieliśmy w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Człowiek, który jest pewny nie tyle swojej opinii, ale pewny tego, że właściwie odczytuje wolę Bożą. Pewny tego, że wypełnia to, czego Bóg od niego oczekuje, nie boi się konfrontacji. I możemy widzieć w Jakubie właśnie takiego wyzywającego do konfrontacji swojego oponenta, kogoś, z kim debatuje. Podobnie jak sługa Jahwe z dzisiejszego pierwszego czytania też wręcz wyzywa na debatę sądową tego, którzy są przeciwnikami, ale właśnie nie jego, tylko przeciwnikami Boga, a on cierpi z powodu wierności i bliskości z Bogiem. Bliższe poznanie, nie tylko tekstu, ale bliższe poznanie, zjednoczenie z Panem Bogiem powinno wykazać, że wiara jest źródłem konkretnych czynów. Z wiary wypływa to, że człowiek się angażuje w konkretne rzeczy. W tym momencie zatrzymajmy się i spróbujemy uzupełnić ten komentarz właśnie w oparciu o Ewangelię dzisiejszą.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je.
zanim bezpośrednio przejdziemy do analizy dzisiejszego fragmentu Ewangelii, wróćmy do drugiego dzisiejszego czytania. Usłyszeliśmy o zależności między wiarą a czynami. Ważne jest to, w jaki sposób święty Jakub kończy ten fragment swojej wypowiedzi. To zdanie, które za chwilę usłyszymy, ono tak jakby było odcięte od fragmentu, który przed chwilą usłyszeliśmy jako drugie czytanie. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Zupełnie na marginesie zachęcam do przeczytania książki Fabrisa Hadżadża Wiara demonów. Ona nawiązuje właśnie do słabości wiary człowieka, którego można utożsamić właśnie w postępowaniu z demonami, które wierząc nie przekładają wiary na konkretną relację z Panem Bogiem. I właśnie, jaką relację? Relację uczniowską. Relację, która jest bardzo mocno podkreślona w kontekście dzisiejszego pierwszego czytania. Relację, która jest bardzo mocno podkreślona w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Otóż w dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, że Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów. W ogóle Ewangelia według świętego Marka jest przedstawieniem drogi ucznia, czyli kogoś, kto idzie za Chrystusem w bardzo konkretnym celu, żeby go naśladować. Dlatego gdybyśmy spojrzeli na kontekst dzisiejszego fragmentu Ewangelii, to zauważymy, że są pewne różnice między wersją markową a wersjami pozostałych synoptyków, czyli Łukasza i Mateusza. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, pojawia się termin syn człowieczy. On pojawia się też u Łukasza, ale tutaj może mieć jeszcze silniejsze znaczenie. Po drugie, w wierszu 34, czyli Marek 8:34, pojawia się takie określenie: jeśli ktoś chce mi towarzyszyć, nie tyle pójść za mną, ale bardzo wyraźnie towarzyszyć. Jezus Chrystus wybrał uczniów po to, aby mu towarzyszyli, aby byli z nim, aby przeżywali razem z nim to, co on przeżywa. I dlatego warto, wracając do pieśni o słudze Jahwe, do pieśni sługi Jahwe, warto zwrócić uwagę na to, że Chrystus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii mówi o sobie jeszcze bardziej niż, jeszcze mocniej i silniej niż to, jak go postrzegają uczniowie. Najpierw robi taką kwerendę, pyta o to, z kim go utożsamiają inni ludzie. Padają odpowiedzi dotyczące może różnie pojmowanych, ale jednak nadziei i mocno jednak skoncentrowanych nadziei na takim prowadzeniu, może nawet politycznym prowadzeniu narodu. Stąd odpowiedź Piotrowa, gdy Chrystus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? Ona też jest na tym skoncentrowana. Właśnie to widzimy w Ewangelii Markowej. Dlatego, że u świętego Marka ta odpowiedź jest bardzo krótka. Ty jesteś Mesjasz. U świętego Mateusza odpowiedź będzie taka. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. U świętego Łukasza ty jesteś Mesjasz Boga. Święty Marek, może też dlatego, że był uczniem Piotra, bardzo krótko to przedstawia. Może też dlatego, żeby odkryć przed nami to niezrozumienie posłannictwa Jezusa, to jest pierwsza zapowiedź męki, z którą dzisiaj się spotykamy, były trzy. I uczniowie jeszcze nie do końca rozumieją, Piotr jeszcze nie do końca rozumie to, za kim idzie, to kim jest Jezus, to kim jest ten, którego nazywa Chrystusem, Mesjaszem, Pomazańcem. To są te same terminy, to jest ten sam termin w różnych językach. Ty jesteś Mesjasz. Bardziej politycznie podchodzi do tego. Ty jesteś ten, który nas wyzwoli, ale wyzwoli spod okupacji rzymskiej, a nie ty, nie Mesjasz jako ten, który wyzwoli spod okupacji grzechu, okupacji złego ducha, okupacji pokus, czy wszystkiego, co oddala od relacji z Panem Bogiem. Stąd w odróżnieniu od wersji Mateuszowej, Marek podaje tylko taką krótką odpowiedź świętego Piotra. Ty jesteś Mesjasz. I nie podaje tego, co potem się wydarza. Otóż nie podaje w takim kontekście tego upominania ze strony Piotra. Ale z kolei właśnie u Marka znajdujemy bardzo wyraźne twierdzenie. Otwarcie mówił do nich. Otwarcie mówił do nich o tej zapowiedzi swojej męki. Tutaj w tej otwartości zapowiedzi męki możemy zobaczyć nawiązanie, to, że Chrystus sam nawiązuje do tego, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, czyli do utożsamienia go z rolą zbawcy, rolą cierpiącego sługi Jahwe, rolą tego, który stając po stronie Boga jako niewinny będzie cierpiał z powodu tych, którzy stają w opozycji do Pana Boga. Syn człowieczy. Termin syn człowieczy pojawia się w Ewangeliach wielokrotnie, ale w takim kontekście, w jakim on się pojawia tutaj, ma znaczenie bardziej chrystocentryczne, czy chrystologiczne i soteriologiczne, czyli faktycznie pokazuje Jezusa jako Mesjasza, ale jako tego, który daje swoje życie za innych, jako tego, który nadaje bardzo szerokie znaczenie temu terminowi syn człowieczy. Bo jeszcze raz, Piotr mówi o Jezusie. Ty jesteś Mesjasz. W domyśle jesteś wyjątkowy, ale jesteś człowiekiem. A Jezus, używając terminu, który pojawia się w Starym Testamencie u Daniela, u Ezechiela, mówi o sobie jednocześnie jestem człowiekiem i jednocześnie jestem kimś zupełnie wyjątkowym, kimś więcej niż człowiekiem. Próbuje podprowadzić ucznia, tego, który jemu towarzyszy, pod odkrycie tego, kim on jest. Że w nim jest moc, nie tylko, że on pomaga, czy będzie stał na czele jakiejś armii, tylko, że w nim jest moc zwalczenia tego, z czym człowiek ma największy problem. Stąd warto jest odnieść ten fragment, który dzisiaj analizujemy, do 10 rozdziału tej samej Ewangelii według świętego Marka, gdzie czytamy: bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Czyli ten termin u Marka, ten termin Syn Człowieczy, on nabiera bardzo silnego znaczenia, znaczenia zbawczego, znaczenia ofiary zadośćuczynnej za grzechy, nie swoje, bo jest niewinny, właśnie za grzechy innych, za grzechy wielu. Gdybyśmy mieli teraz odkryć nie tylko te różnice między sługą pańskim, czy te zależności między sługą pańskim, Mesjaszem, Synem Człowieczym, ale gdybyśmy mieli odkryć taką wskazówkę dla nas w kontekście drugiego czytania, czyli tego, jak ma żyć wspólnota chrześcijan. Przypominamy, pierwsze czytanie to Stary Testament w swoim kontekście, coś zapowiadający. Ewangelia to konkretne wydarzenie z życia Jezusa i konkretnych apostołów, uczniów. A drugie czytanie to jest wskazówka dla nas, jak my mamy się zachowywać. Otóż właśnie mamy uruchomić wiarę, mamy mieć wiarę rozumną, czyli nie taką wiarę, która będzie, może zbyt mocne określenie, zaślepiona, czyli wiara, która będzie kierowała się tylko i wyłącznie swoimi strukturami myślowymi. Chodzi o to, żeby pozwolić samemu Jezusowi odkrywać to, kim On jest, i jednocześnie odkrywać wezwanie do tego, żeby Jemu towarzyszyć, żeby pójść za Nim, żeby być takim jak On, czyli żeby stawać się także ofiarą dla innych, żeby pomagać innym, żeby ofiarowywać siebie dla innych. I w tym kontekście, jeżeli patrzymy na fragment, który słyszeliśmy z listu Jakuba, to widzimy, że wiara i uczynki to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że mamy mówić, ja jestem człowiekiem wierzącym, z drugiej strony mamy robić jakieś dobre rzeczy, po prostu jakieś dobre rzeczy. Nie. Wszystko, co będziemy robić jako ludzie wierzący, ma wypływać z tego, że naśladujemy Jezusa Chrystusa. A naśladujemy Go w byciu niewinnym, naśladujemy Go w ofiarowywaniu siebie za innych, naśladujemy Go w tym totalnym zaufaniu do Boga, do Ojca, nawet wtedy, kiedy to grozi nam bardzo daleko idącymi konsekwencjami. Jezus mówi otwarcie do uczniów. Po co? Po to, żeby uczniowie świadomie podeszli do tej rzeczywistości bycia uczniem. Wiemy, że uczniowie w tym momencie, w tym kontekście, tam pod Cezareą Filipową, tam w Banias, w tej miejscowości, gdzie było mnóstwo, gdzie było miejsce kultu bogów pogańskich, i to w dodatku Bóg Pan i inni bogowie, którzy wymagali ofiar z ludzi, którzy wymagali ofiar krwawych. W tym miejscu Jezus Chrystus zaprasza uczniów do tego, żeby odkryć zupełne przemeblowanie myślenia, żeby odkryć to, że to On siebie ofiarowuje, żeby odkryć to, że zwycięstwo jest w doświadczeniu słabości Boga, moglibyśmy w ten sposób powiedzieć. Dlatego święty Piotr nie zgadza się z tym, dlatego święty Piotr protestuje wobec tej rzeczywistości, dlatego święty Piotr próbuje wpłynąć na Pana Jezusa, żeby zmienił swój tok myślenia, żeby nie próbował myśleć o sobie jako o tym, który ma być właśnie martyryzowany, który ma być zabity, żeby odszedł od takiego sposobu myślenia, bo przecież zwycięstwo kojarzy się z jak najmniejszymi stratami, a nie z poświęceniem swojego życia.
Tak, dziękujemy bardzo księdzu doktorowi za to, że przeprowadził nas przez tę liturgię słowa z najbliższej 24. niedzieli zwykłej, z 12 września. To, tak jak ksiądz wspomniał na początku, będzie też niezwykły dzień ze względu na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Marii Różyczackiej. I to, co ksiądz doktor tutaj nam przedstawił, to też wydaje mi się, że nawiązuje do tych dwóch postaci, właśnie tak jak ksiądz na początku powiedział. Bo i to wezwanie do wiary, która jest oparta na uczynkach, i to zawierzenie sługi cierpiącego, i wreszcie stanięcie w prawdzie przed tym, kim jest Jezus Chrystus, no to jednak te trzy cechy, które charakteryzowały te dwie wielkie postacie.
Tak, zgadza się, bo przecież zarówno kardynał Wyszyński, jak i matka Czacka nie próbowali tworzyć swojego modelu człowieka cierpiącego, ale właśnie poprzez naśladowanie mistrza, poprzez naśladowanie mistrza i odkrywanie w cierpieniu przeżywanym razem z nim, właśnie zrobili, dokonali tak wielkich dzieł, jakie zaprowadziły ich na ołtarze.
Dokładnie. Dziękujemy bardzo naszym gościem, naszym przewodnikiem przez liturgię słowa z najbliższej niedzieli był ksiądz dr Aleksander Dziadowicz. Wielkie dzięki i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
A wszystkich tych, którym nie udało się w całości wysłuchać tego komentarza, zapraszamy do powtórki, która będzie emitowana w najbliższą niedzielę o godzinie 8:00.